Podwieczorek mistrzów.
7 minut po godzinie 18 i dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest pan profesor Krzysztof Polkowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór panie redaktorze.
Malarz, specjalista od rysunku. Zajmuje się także pan profesor instalacjami site specific, fotografią, sztuką włókna. Prowadzi pan projekty artystyczne jako kurator i producent. Jest pan pedagogiem. Zasiada pan w wielu gremiach mających wpływ na funkcjonowanie różnych instytucji kultury. No i jest pan także rektorem Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku. Jak to daje się wszystko połączyć?
Ciężko to wszystko połączyć. Tu pan redaktor wymienił wiele moich aktywności, z których w tej chwili musiałem zrezygnować. I tak naprawdę to czuję się w tej chwili zdecydowanie głównie rektorem, bo to zajmuje mi mój praktycznie cały czas. Jeszcze udaje mi się od czasu do czasu prowadzić działalność naukową, pisać jakieś tam recenzje. W tej chwili mam zaległą recenzję doktorską. To zajęcie, czy ta funkcja w świetle jak gdyby zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, no absorbuje niemożliwie, prawda, szczególnie w ostatnim roku.
Czyli funkcja rektora nie jest funkcją miłą.
Ma pewne swoje zalety i wiele osób pewnie uważa, że te wszystkie splendory, gronostaje, prawda, które od czasu do czasu gdzieś tam zakładam, to jest coś niezwykłego. Ja natomiast, no mówię, jestem człowiekiem skromnym, pokornym, traktuję to jako pewną misję, prawda, którą mi powierzono. Oczywiście ja się sam zdecydowałem kandydować do tej funkcji i cieszę się, że zostałem obdarzony dużym zaufaniem. Wcześniej byłem dziekanem Wydziału Malarstwa, więcej miałem właśnie czasu na tą aktywność, o której wspominał pan redaktor. No, uwielbiam nauczać, uwielbiam angażować się w projekty, gdzie angażuję, zapraszam artystów do pewnych działań w różnych przestrzeniach. Stąd też tu wymieniona rola kuratora. Natomiast no, w tej chwili muszę na moment sprawowania tej funkcji
zawiesić. Z tego zrezygnować.
Tak, tak.
Jeżeli mówimy malarstwo, przeciętny słuchacz wie, o co chodzi. Jeżeli mówimy rysunek, przeciętny słuchacz wie, o co chodzi. A co to jest instalacja site specific?
Tak, to jest oczywiście angielskie słowo używane, definiujące umieszczenie dzieła sztuki w określonej, niekoniecznie specyficznej przestrzeni, ale powiem, spróbuję to przybliżyć, bo właśnie byłem jakiś czas temu kuratorem wystawy Miłość Site Specific w byłej fabryce karabinów na Dolnym Mieście, tak.
No, to było no, 2011
tak,
rok.
To było duże przedsięwzięcie, w które zaangażowałem wręcz prywatne środki, pozyskałem jakiś tam sponsorów i zaprosiłem bardzo ciekawych artystów z całej Polski. I oni mieli się odnieść właśnie do kontekstu i miejsca, jeżeli chodzi o architekturę i wręcz historii tego miejsca, bo tam nie tylko była fabryka karabinów, ale była dzielnicowa komórka NSDAP, prawda, co dodawało, że tak powiem, no, możliwości interpretacyjnych. I no, bardzo się cieszę, że wielu artystów wtedy skorzystało właśnie z kontekstu miejsca, bo oni się konkretnie odnosili do kontekstu miejsca, prawda.
A proszę mi powiedzieć, co to jest sztuka włókna?
Określamy tak wszelkie działania, które związane są z czymś, co w tej chwili ciężko jest zdefiniować, bo kiedyś mówiło się sztuka tkaniny, prawda, gobeliny. My mamy taką pracownię sztukę włókna. Czasami próbuje się definiować, że sztuka włókna, czy włókno, czy przepraszam, tkanina to jest przeplot. Nie, a się okazuje, że niekoniecznie musi być to przeplot. Są takie wspaniałe pokazy co jakiś czas w Muzeum Gdyni, bodajże Biennale Małej Formy właśnie taki związany ze sztuką włókna. Miałem okazję tam brać udział w kilku takich pokazach. To takie troszeczkę wyzwanie, bo mała forma, 10 na 10 centymetrów można było. I wtedy pamiętam, w jednym ze swoich projektów użyłem tak zwanych trytek, nie? Czyli takich plastikowych taśmy, które można zaciągnąć i po prostu, nie wiem, no tutaj na przykład w studio ściągnąć kilka kabli, prawda? Mhm. Potraktowałem to jako materiał do realizacji, też swojego czasu używałem rurek winylowych. No, jestem człowiekiem jak gdyby otwartym na nowe
czyli
wyzwania.
Można powiedzieć, że pan profesor plecie włókno rurką winylową.
No tak, tak.
Na przykład.
Tak. Nawet muszę się pochwalić, że chciano kupić ode mnie jedną z realizacji do muzeum w Łodzi, natomiast tam była użyta woda destylowana, znaczy właśnie nie destylowana, i to ta rurka winylowa od wewnątrz zaczęła, że tak powiem, może nie korodować, ale tam się bakterie pojawiły, robiła się zielona i powiedziano mi, że no nie mogą ode mnie tego zakupić, dlatego że nie wiadomo jak się skończy finał.
No tak.
Ja powiedziałem, że to jest praca w procesie, ale oczywiście to jest żart, nie? Także trzeba też dbać o technologię, żeby trafić do kolekcji chociażby, prawda?
Nagród na swoim koncie ma pan sporo. Właściwie gdybyśmy chcieli wymienić wystawy indywidualne, tudzież wystawy zbiorowe, to także jest tego kilka stron, bardzo, bardzo długa lista. W związku z tym ja bym się troszeczkę cofnął wstecz, bo jest pan uczniem słynnego Kacha, czyli Kazimierza Ostrowskiego. Jaki wpływ taka postać, takie nazwisko wywiera na przyszłego twórcę, właściwie twórcę, no bo już jesteście twórcami w momencie podejmowania studiów.
Tak, to spotkanie z Kachem Ostrowskim niezwykłe, troszkę też przypadkowe, bo tu ujawnię. Mój plan był taki, że na początku byłem w pracowni, przez moment byłem pracowni Kiejstuta Bereźnickiego, znakomitego przecież malarza. Ale Kiejstut kiedyś podczas korekty powiedział mi: panie Krzysztofie, najszlachetniejsze są chłodne tonacje, prawda, nie? No oczywiście teraz trochę się śmieję i mówię Kajtkowi, że podjąłeś decyzję co do, że tak powiem, realizacji tonacji również ciepłych, bo to się u profesora później zdarzyło, ale ja się tego przestraszyłem, a byłem bardzo gorący, lubiłem takie właśnie intensywne kolory, fowizm. Jak profesor mi o tym powiedział, powiedziałem: nie, no muszę trafić do pracowni Kacha Ostrowskiego. Ale co ciekawe, no, jak próbowałem Kachowi udowodnić, że tu właściwie trafiłem do niego, pokazałem te swoje bardzo kolorowe prace i namalowałem taką bardzo kolorową martwą naturę, profesor powiedział: a nie potrafiłbyś tak namalować monochromatycznie, ja tutaj rzucę ziemniaki na jakimś worku takim, no, a ty tutaj robisz taki fowis. No wtedy byłem taki troszeczkę niepokorny, powiedziałem: profesor sam uprawia kolorowe malarstwo, dlatego ja trafiłem do pana profesora, ale to oczywiście taka dygresja. Kachu miał niezwykłą osobowość, mówił niewiele, tak przymrużał te oczy, myśmy próbowali odczytać jak gdyby pewne intencje, czy naszą ocenę. Co mogę powiedzieć, no, ta pracownia, z tej pracowni wyszło mnóstwo znakomitych malarzy, obecnych profesorów naszej uczelni, laureatów nagrody właśnie Kacha Ostrowskiego. Miał charyzmę olbrzymią, prawda? Interesował się również nie tylko malarstwem, ale również muzyką. Jak myśmy tam robili takie biesiady w pracowni, no, też zakrapiane, to mówił: no skończmy wreszcie o tych sztukach wizualnych, porozmawiajmy może o fudze Bacha i tak dalej.
No ale to wielu absolwentów, tak, Akademii Sztuk Pięknych zajmuje się również muzyką i to niektórzy czynnie.
No tak, właśnie chcę powiedzieć, że przygotowuję, może zdradzę trochę rąbka tajemnicy, bo w przyszłym roku uczelnia obchodzi 75-lecie i chcę do tego się właściwie przygotować. Myślę też o jakichś koncertach muzycznych, nie tylko załóżmy muzyki klasycznej, ale przecież Mikołaj Trzaska w sumie nie skończył naszej uczelni, prawda? Grupa Trupa Trupa, prawda? Gdzie mamy dwóch muzyków,
no tak,
czynnych. Maciek Salomon. Pewnie wymieniłbym jeszcze kilku innych. Czyli to wrażliwość muzyczna z wrażliwością, powiedziałem, plastyczną, tak to określę, jest bardzo bliska, prawda, i to się zazębia.
Zarówno jedna uczelnia artystyczna, myślę tu Akademii Sztuk Pięknych, jak i druga, czyli Akademia Muzyczna, miała właśnie takie wybitne postaci, jak w waszym przypadku profesor Kach, czyli Kazimierz Ostrowski, Kieślut Bereźnicki. Akademia Muzyczna to z kolei profesor Zbigniew Śliwiński, twórca Gdańskiej Szkoły Pianistycznej, profesor Herman, genialny skrzypek. Może to jest wynik tego, że przynajmniej za moich czasów, nie wiem jak jest teraz, ale mieliśmy wspólne wojsko i WF.
No ja to dokładnie pamiętam. Przecież Dom Angielski na Chlebnickiej to...
Wspólny akademik.
Wspólny akademik, wspólne zajęcia z przysposobienia obronnego. Z tego powstały też, że tak powiem,
wspólne
pary, związki,
z wojska. I herbatka z prądem, pamiętam.
Tak. Ja bardzo szanowałem zawsze muzyków, miałem jak gdyby dużą estymę, no, normalne przyjaźnie. Ja powiem, taki projekt też ciekawy powstał 10 lat temu w Szczecinie, Akademia Sztuki, gdzie są dwa wydziały muzyczne, instrumentalny bodajże teorii muzyki, i dwa wydziały sztuk wizualnych, to jest konkretnie Wydział Sztuk Wizualnych WSW i Wydział Malarstwa i Nowych Mediów. Mój kolega Darek Dyczewski, który jest rektorem, no mówi, że jakoś daje sobie radę, że tak powiem, z tymi dwoma grupami akademików, prawda, troszeczkę jednak innymi, prawda?
No, jeszcze kiedyś były inne, jeszcze inne różnice, no, Szkoła Muzyki w Warszawie, do której uczęszczał Chopin, właściwie w pewnym momencie została wcielona w ramy uniwersytetu i Chopin był chyba jednym z pierwszych absolwentów tej uczelni. No i bardzo często ci grajkowie przeszkadzali na przykład przyrodnikom. To jeszcze większa różnica.
No mówię, jest ta specyfika w każdej dyscyplinie i taka odrębność. Zresztą mówię, nawet na uczelni jest tak, że przecież mamy cztery wydziały, de facto skurtyzowano nam dyscyplinę do dyscypliny sztuki plastycznej, konserwacja zabytków. Wcześniej były sztuki piękne, sztuki projektowe. Te odrębności są. Najważniejsze, żeby się doceniać nawzajem, żeby malarze doceniali designerów, a designerzy na przykład malarzy, prawda?
No właśnie.
No czasami rzeczywiście jest sporo takich, powiedziałbym, tych... takich egoizmów, trochę partykularyzmów, prawda, w tym. No ale to tak jak w życiu, prawda, więc...
Ja bym jeszcze powrócił na zakończenie, bo wiem, że pan profesor się wybiera na rozdanie nagród dla młodych twórców. No jest pan w kapitule tej nagrody, ale jak już mówiłem wcześniej, zasiada pan w wielu gremiach bardzo istotnych i mających wpływ, czy nie mających, na funkcjonowanie wielu ważnych instytucji.
No,
bo kapituła, no to kapituła, ale tak, jest pan w Radzie Muzeum Narodowego.
Rady Muzeum Narodowego, członkiem Rady Muzeum Miasta, członkiem Rady Kultury Pomorskiej, członkiem, teraz pani prezydent zaprosiła mnie, tu pana redaktora również, do Gdańskiej Rady Kultury, prawda? Szczególnie Rady Instytucji Konkretnych, czyli jak gdy muzeum, to jest działanie sprawcze, bo przecież przegłosowujemy program roczny działalności, prawda, nie tyle może finansowy. Opiniujemy działalność dyrekcji tej instytucji. W tej chwili jest konkurs na dyrektora Muzeum Narodowego, gdzie Rada desygnuje dwóch członków do komisji. Nawet miałem być jednym z członków takiej komisji, bo ktoś zgłosił moją kandydaturę. Na szczęście nie, bo już jestem i tak zapracowany. Poza tym uważam, że to są czasami bardzo trudne podejmowanie bardzo trudnych decyzji jak gdyby ze świadomością wszelkich konsekwencji, bo chociażby właśnie tutaj, tak mówiliśmy o dyrekcji Muzeum Narodowego, to jest nie tylko program działalności instytucji, ale też doświadczenie w kierowaniu czy zarządzaniu ludźmi, prawda? Ja nie mówię zasobami ludzkimi, nie znoszę tego określenia. Często to jest takie korporacyjne.
Ale właśnie ludźmi, którzy w tego typu instytucjach są... No, mówiąc delikatnie, ludźmi wrażliwymi niekiedy.
Tak, mówię, muzealnicy, artyści, to są ludzie wyjątkowo wrażliwi. No, są tacy jacy, jak pozostała część społeczeństwa. Natomiast mówię, to też jak gdyby niedoinwestowanie tych instytucji, stosunkowo niskie zarobki, no tworzą po prostu też takie frustracje, prawda? Więc sprawnie tym zarządzać przy, że tak powiem, częściowo niezadowolonej załodze. No przykład ciągłej, że tak powiem, zmiany. No cieszę się, że mój kolega Wicza-Pokojski daje sobie radę z załogą Opery Bałtyckiej, ale wiem, jakie były problemy przez ostatnie lata. Miałem okazję śledzić to w prasie.
No, tutaj gościliśmy członków tego konfliktu. Myślę tutaj o wszystkich stronach niejednokrotnie w tym studiu. Panie profesorze, musimy kończyć powoli nasze spotkanie i na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Czy w tej wielości działań ma pan czas na jakieś no, bardzo osobiste hobby?
Tak, mam takie hobby. To jest jazda na rowerze, ale określone trasy, określony rejon.
Wiem, że lubi pan po płaskim.
Tak.
Ja też. Pod górkę nie lubię.
Odkryłem żuławy. Od iluś lat przeczesuję te żuławy. Tam jest mało ludzi, nie wiem, poldery, skowronki. Potrafię przejechać w ciągu dnia nawet do 100 kilometrów. Zwykle wybieram się sam, żeby być po prostu niezależny. W tym roku no, takich wypraw było stosunkowo mało. No, mam nadzieję, że odrobię to w przyszłym sezonie cieplejszym.
Życzymy, aby tak się stało. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był profesor Krzysztof Polkowski, człowiek wielu talentów, człowiek wielu działań. No, można powiedzieć, aktualnie rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.